Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry Państwu w piątego poranku. Kłaniam się nisko. Rozpoczęliśmy takimi werblami, które wprowadziły nas do tego dzisiejszego spotkania z posłem Bartłomiejem Wróblewskim, poznańskim posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Pana serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Tak zapytam, jak często odbiera Pan ostatnio telefony od mieszkańców Tarnowa Podgórnego, Buku, Opalenicy?
No, wiem, że był to, że było i jest to cały czas wielki problem dla mieszkańców części naszej aglomeracji, w związku z tym, że Gengas podniósł na początku jesieni cenę o 170% i to był taki szok dla mieszkańców, olbrzymie poruszenie. Po pierwsze z racji podniesienia cen, a po drugie dlatego, że ta infrastruktura gazowa była przez tych ludzi budowana 30 lat temu.
Właściwie za własne pieniądze.
Za własne pieniądze. Mój wujek był szefem takiego lokalnego komitetu w gminie Kaźmierz i też pamiętam ten czas.
A dzisiaj w gminie Kaźmierz można zobaczyć protest właściwie wizualnie widoczny, bo są wszędzie takie tablice z napisem 170%, stop, 170% podwyżce oczywiście cen gazu. Tak samo jest w Tarnowie Podgórnym, w innych miejscowościach. Ale wczoraj Sejm przyjął ustawę nowelizującą prawo energetyczne, która ma być właśnie pomocą dla ludzi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. Ale co konkretnie tak naprawdę zostało uchwalone? Bo jest oczywiście też ustawa o ochronie odbiorców gazu. Ona dotyczy głównie tych odbiorców kompleksowych, tak, instytucji publicznych. A mówimy o tej nowelizacji tu, naszej tarnowskiej.
Ta nowelizacja, ta mała nowelizacja prawa energetycznego, ale kluczowa dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej i kilkudziesięciu innych takich miejsc w Polsce, gdzie są takie wydzielone, zamknięte obszary gazowe, stwarza, no jest ustawą deregulacyjną, to znaczy stwarza możliwość, aby w takich miejscach zaistniał inny sprzedawca gazu, żeby powstała pewnego rodzaju konkurencja.
Obecnie żeby nie było monopolu.
Żeby nie było monopolu. Obecnie mieliśmy tutaj monopol zagranicznej, prywatnej spółki, która no, miała nie tylko tą sieć dystrybucyjną, ale była też jedynym sprzedawcą. Chodzi o to, żeby powstała realna konkurencja. Więc my usunęliśmy prawną podstawę, która realnie zabezpieczała interesy Gengazu.
Ale to nie jest magiczna
różdżka,
czy innych oczywiście
spółek. Znaczy to jest usunięcie tej prawnej w gruncie rzeczy gwarancji, instrumentu, który pozwalał na utrzymywanie monopolu, jest warunkiem koniecznym do tego, żeby coś w tym obszarze się zmieniło.
Jak to się konkretnie przekuje na życie mieszkańca Kaźmierza, Tarnowa Podgórnego, Dopiewa częściowo, bo to także jest gmina, która została objęta tymi podwyżkami gazowymi.
Mamy nadzieję, że na tym terenie pojawią się inne firmy, które będą chciały oferować gaz, na przykład PGNiG.
PGNiG już wcześniej pukał, już chciał znaleźć się w tej sieci przesyłowej w Tarnowie na przykład.
Tak, ale ten przepis, który był w prawie energetycznym, pozwalał realnie, aby te sprawy administracyjnie i przed sądami ciągnęły się wiele lat i w praktyce uniemożliwiał zmianę wyboru sprzedawcy gazu mieszkańcom.
Ja się cały czas zastanawiam, jak to w ogóle mogło się stać, że ludzie budują ze swoich składek infrastrukturę gazową w tym przypadku. Potem się okazuje, że to zostaje sprzedane, nie jest własnością gminy, tylko spółki, która zaczyna właściwie swoją własną politykę gazową.
My wiemy, jak to się stało. No po prostu to był koszmarny błąd wójta i władz gminy Tarnowo Podgórne, które sprzedali tą strategiczną infrastrukturę prywatnej firmie gazowej, no, która stała się monopolistą. Co więcej jeszcze można powiedzieć, że już takim elementem, który tylko podkreśla tą nieodpowiedzialność, było to, że ostatecznie chodziło o to, żeby szybko uzyskać pieniądze na budowę pływalni.
No tak, ale to jest budowane ze składek ludzi tak naprawdę. To tak łatwo można sobie to po prostu... Co z tymi pieniędzmi, które ludzie zainwestowali?
Ja nie umiem sobie tego ułożyć. Ja też sobie tego nie umiem ułożyć, cały czas nie mogę uwierzyć, bo jeżeli przyjmiemy, że ta infrastruktura została sprzedana za 10 milionów złotych, to ostatecznie nie są jakieś gigantyczne pieniądze. Nawet z punktu widzenia jednej gminy, tym bardziej z punktu widzenia kilku małych gmin i raczej zasobnych gmin. Także było to zachowanie zupełnie moim zdaniem nieodpowiedzialne, bardzo mocno obciążające i władze gminy Tarnowo Podgórne i Platformę Obywatelską, no bo wiadomo, że to te władze pochodziły z Platformy Obywatelskiej.
Tyle, że też w międzyczasie trochę sytuacja się zmieniła. Ja słuchałem komisji, w czasie której była procedowana ta nowelizacja ustawy. No i Waldy Dzikowski, wspomniany przez pana poseł, mówił, że jest teraz zupełnie inaczej. Te 170% podwyżki to jest dół, a górką jest to, co dzisiaj oferuje PGNiG, że się sytuacja kompletnie w ciągu tych paru miesięcy pozmieniała.
To nie jest prawda. Ceny gazu są wyższymi cenami niż ceny PGNiG. Natomiast wiadomo, że sytuacja na rynku gazowym najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach się poprawi. Ceny będą spadać. Natomiast tak czy inaczej ten lokalny monopol należało moim zdaniem osłabić. Pewnie należało zrobić to wcześniej i w ogóle nie należało dopuszczać do tego, by kiedyś powstał.
A czy ta firma nie może teraz powiedzieć, no dobrze, to jest nasza infrastruktura, wpuszczamy kogoś na naszą infrastrukturę, którą my utrzymujemy. Czy to jest w ogóle dopuszczalne, sprawiedliwe, czy oni nie będą się odwoływać gdzieś do sądu w tej sytuacji?
Dlatego wydaje mi się, że może się okazać, że to nie jest koniec tego starcia, ale jednak prawna podstawa tego monopolu zostaje sprawa energetycznego usunięta. Więc dobrze, że się stało. Dobrze, że ta deregulacyjna ustawa jest. No tam, gdzie jest konkurencja, zwykle pozycja klienta jest silniejsza niż w sytuacji, kiedy ten monopol istnieje.
Czyli na razie mieszkańcy owych gmin nie mogą pójść na przykład do siedziby gazu i powiedzieć, my chcemy wybrać teraz drugiego operatora, bo jeszcze ten operator to jeszcze trochę potrwa.
Teraz czekamy na to, aż ustawa przejdzie przez Senat, zostanie podpisana przez prezydenta. Później czekamy na ruch ze strony PGNiG, aby wyraził gotowość sprzedaży. No i mamy nadzieję, że ta sytuacja spowoduje, że też Gengaz zastanowi się.
No właśnie, czy oni mogą troszeczkę te taryfy sobie
czy im się opłaca
zmienić
utrzymywanie takiej polityki. Tym bardziej, że rozgoryczenie mieszkańców tego regionu jest już dzisiaj olbrzymie, więc w interesie tej spółki też byłoby zareagowanie na tą sytuację. Wiemy, że sytuacja na rynkach gazowych jest trudna, ale ona jest trudna dla mieszkańców, więc także ci, którzy handlują gazem, powinni w tym momencie wykazać się szczególną empatią.
Jaki realny wydaje się panu termin, kiedy może zacząć płynąć do domów, do gospodarstw tańszy gaz? To jest przewidywalne?
Ja nie chciałbym spekulować. Myślę, że generalnie ceny gazu, jest taka nadzieja w Europie, troszkę zaczną spadać. No, w ciągu kilku, na pewno w ciągu w pierwszej połowie 2022 roku, ale ja nie chciałbym spekulować, nie jestem specjalistą. Widzimy, że jest to problem jeśli w skali kontynentalnej olbrzymi, że ta presja gazowa, którą Rosja stosuje, uderza w klientów w wielu państwach europejskich. Nawet ci, którzy mieli nadzieję, że budowa Nord Stream 2 poprawi ich sytuację, w tym momencie też muszą płacić więcej.
Ja wczoraj zresztą na komisji przedstawiciel PGNiG mówił, jakie są mechanizmy tego, jak powstaje ta cena, która jest ceną giełdową, która jest potem stosowana wobec stawek przez poszczególnych operatorów. No i tu cały czas pojawia się Rosja jako ten sprawca, który dusi przede wszystkim dostawy gazu, ilości gazu, które są, że tak powiem, przesyłane do konkretnych dystrybutorów.
Tak jak nieodpowiedzialnością ze strony Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej władz gminy Tarnowo-Podgórne była sprzedaż infrastruktury gazowej zagranicznemu monopoliście, tak nieodpowiedzialnością ze strony Polskiej Platformy Obywatelskiej było przymykanie oczu na Nord Stream 2.
Tylko czy ta akurat Platforma była temu, że Nord Stream 2 powstaje winna, no to raczej Angela Merkel, Władimir Putin.
Ale Platforma Obywatelska była jednak jednym z głównych sojuszników Angeli Merkel w Parlamencie Europejskim, niemieckiej Hadecji, więc krótko mówiąc miała pewne istotne mechanizmy nacisku i moim zdaniem ona z nich nie skorzystała. No, trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy ta inwestycja się zaczynała toczyć, Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej z namaszczenia Angeli Merkel, więc jednak powiązanie tu istnieje.
Panie pośle, gaz to jest jedno, ale ogólnie sama polityka klimatyczna Unii. Ja przyznam szczerze, że trudno mi się jakoś tak uspokoić po tym raporcie PKOS-a, który wskazywał, że każde polskie gospodarstwo za zmianę polityki klimatycznej, za Fit for 55 do 2030 roku, którym miałby być zrealizowane te główne jego założenia. Każde gospodarstwo zapłaci średnio 256 tysięcy złotych. Gospodarstwo domowe, jeżeli się to podzieli na czteroosobową rodzinę, to na każdą osobę wychodzą 64 tysiące. A minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówi, że tego się nie da utrzymać i Polska nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Polska, całe nasze społeczeństwo.
Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest niesprawiedliwa i w jakim stopniu też chyba trzeba powiedzieć nieodpowiedzialna. Ona bardzo mocno uderzy w nas jako państwo, w nas jako społeczeństwo. Te dane, które pan podaje, pokazuje, że to nie są jakieś abstrakcyjne liczby, tylko że każde gospodarstwo domowe zapłaci więcej. Więc naszym zadaniem jest stanowcze bronienie interesu Polaków w Unii Europejskiej. Ja myślę też, że ta sprawa powinna wielu ludziom, którzy w tych sporach politycznych stoją po jakiejś jednej mocno stronie, wiadomo, że mamy różne sympatie polityczne i w Poznaniu, i w Polsce, da do myślenia, że Unia Europejska to nie jest tak, że jest, że kiedy rozmawiamy na przykład o reformach wymiaru sprawiedliwości, instytucje europejskie prezentują jakiś pogląd. No trzeba też na trzeźwo na to spojrzeć, że to nie jest tylko jakaś decyzja
w sprawie... No nie da się na trzeźwo spojrzeć.
Że to nie jest tylko jakaś decyzja w sprawie reform instytucjonalnych, tylko że te rzeczy są z sobą powiązane.
No tak, tylko panie pośle, to jest podstawowe pytanie. Dobrze, chodzi o politykę, czy nam się to po prostu opłaca jako krajowi? To jest główne pytanie, które jako dziennikarz muszę postawić.
Oczywiście, że nam się to nie opłaca, oczywiście, że na tych warunkach tej polityki nie możemy, na nią się nie możemy godzić. Musimy się temu sprzeciwiać.
Zerwanie pakietu klimatycznego?
Na pewno twarde bronienie polskich interesów, interesów polskich gospodarstw domowych w Unii Europejskiej.
To twarde, to jest zerwanie.
Mówię o tym, mówię o twardym, konstruktywnym, odpowiedzialnym, ale twardym bronieniu. Jednocześnie prosząc też obywateli Poznania, mieszkańców naszej aglomeracji, żebyśmy na relacje z Unią Europejską też patrzyli w sposób taki trzeźwy, nie idealistyczny, że tam jest jakiś raj, który na nas czeka, tylko widzimy, że niektóre aspekty polityki Unii Europejskiej mogą mieć katastrofalne skutki dla poszczególnych rodzin, dla gmin, dla naszego społeczeństwa.
Wydaje mi się, że kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to robiliśmy sobie taki bilans zysków i strat i w tym momencie pojawia się pytanie, te dyskusje zaczynają się chyba dopiero wraz z tą informacją. To oczywiście nie jest jeszcze ten pakiet całkowicie zadekretowany, trwają dyskusje. Natomiast nie boicie się, że jeżeli na przykład zawetujecie go, to wtedy jest realna groźba wyjścia z Unii Europejskiej, bo Europa tego nie zdzierży.
Jak pan przed chwilą słyszał, mówiłem o konstruktywnym, ale i twardym bronieniu naszych interesów, nie podgrzewaniu atmosfery, nie stawianiu spraw na tej zasadzie, że jeśli ktoś broni polskich interesów, to jest za wyjściem z Unii Europejskiej, ale interesów bronić trzeba. Udawanie, że nic się nie dzieje, że ktoś w Brukseli wie lepiej, bo to jest trochę też taka narracja naszej opozycji, części opozycji w każdym razie, że Bruksela wie lepiej, co jest dla nas dobre. Jeśli oni dekretują takie programy klimatyczne, widocznie mają rację, a my się powinniśmy pokornie do tego dostosować. Nie, proszę państwa, musimy bronić naszych interesów, interesów polskich obywateli, także w sferze energetyki. Nie oznacza to jednak oczywiście żadnego tutaj dekretowania czy jakichś planów wyjścia z Unii Europejskiej. Widzimy pewne korzyści, ale coraz częściej widzimy także pewne ponadproporcjonalne ciężary.
No bo to jest oczywiste, że mamy to dziedzictwo poprzedniego systemu. Trudniej nam tę transformację dokonywać. No ale przez ostatnie lata opozycja zarzuca, że tak naprawdę można było zrobić więcej, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. To już tak zupełnie kończąc. Bo...
Sprawa, moim zdaniem, to jest też sprawa złożona, bo mamy wiele segmentów odnawialnych źródeł energii. Cokolwiek byśmy nie zrobili. Słońce nie świeci cały czas.
We wrześniu była flauta na przykład.
Wiatr nie wieje cały czas. Możemy mieć propozycję, żeby budować więcej wiatraków, ale z kolei każdy, kto mieszka przy wiatraku, tego sobie zwykle nie życzy, bo jemu to przeszkadza. Więc nie ma takich prostych odpowiedzi. Aczkolwiek w ostatnich latach zrobiliśmy duży krok, jeśli chodzi o fotowoltaikę, jeśli chodzi o projekty budowy farm offshore'owych. Także te działania się toczą i jest ich dużo.
No zobaczymy, w każdym razie na razie musimy się mierzyć z tymi cenami. Liczę na to, że one spadną, tak jak pan mówi, przynajmniej te bezpośrednie rachunki za gaz, które ostatnio do nas spływają. Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Dobrego dnia. Kluczowy temat.